O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, moim i państwa przede wszystkim gościem jest Beniamin Bukowski, wicedyrektor Starego Teatru do spraw programowych. Celebrujmy te funkcje, bo wkrótce będziemy inne funkcje albo inne zadania twoje, Beniaminie, celebrować. Dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry.
Ale spotkaliśmy się, bo chcemy rozmawiać o polskim dramacie. Właściwie przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, uświadomiłam sobie, tu mnie koryguj, ale no nie czuję się historyczką krakowskiego teatru, ale mam takie wrażenie, że jak dotąd praktykujący dramaturg, dramatopisarz, nie był dyrektorem Starego Teatru do spraw programowych. Zawsze albo reżyser, albo krytyk, albo aktor.
Tak, to prawda. Choć dawniej w Starym Teatrze mieliśmy taką funkcję kierownika literackiego.
No, ale kierownik to nie dyrektor.
Nie to samo.
Chodzi mi o miejsce trzymania steru i ty trzymasz ster wysoko.
To prawda, natomiast też wydaje mi się, że to, co dotyczy mnie, a dotyczy też coraz większej liczby osób w polskim teatrze, to jest ta duża płynność funkcji, czyli łączenia reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa i traktowania tego albo trochę wymiennie, albo takim wagnerowskim gesamtkunstwerkowym myśleniem.
Pięknie.
Tak, to nie było łatwe słowo do przerobienia na język polski, a łączenia tych funkcji w jakimś jednym tworze teatralnym.
Absolutnie się z tobą zgadzam, także tu nie będziemy się zatrzymywać, ale niemniej chciałabym jednak podkreślić, że no mam jakieś poczucie, nie wiem, możesz się z tym nie zgodzić, że wreszcie dramat w naszym publicznym życiu, polski dramat, staje się jakimś tematem i że właściwie może 10 lat temu nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby tutaj wyciągać i tak ustawiać te perspektywy, że właśnie dramaturg, że osoba pisząca dramat, tworząca współcześnie, zajmuje jakieś stanowisko. Dzisiaj po prostu mogę to powiedzieć i może to skomplikowane, ale to jest fajne.
Na pewno jest fajne. Ja powiem tak, że to chyba niestety dramat w Polsce w różnym znaczeniu przez ostatnie lata.
Bawmy się tymi znaczeniami.
Tak. Przez ostatnie lata tego dramatu było sporo i chyba niestety jest go też coraz więcej na świecie. Ale faktycznie mam też takie poczucie, że po długim okresie odejścia od dramatu rozumianego jako tekst pisany na scenę i takiego...
Tak jak Stanisław Wyspiański, Wesele, tak?
Tak.
W sensie ścisłym.
W sensie ścisłym i zastąpienia go raczej dramaturgią, raczej poszukiwaniami formalnymi, dramat zaczyna przeżywać jakiś nowy renesans, co bardzo mnie cieszy. I co jest zabawne, bo z kolei jako reżyser samemu często od dramatu uciekam. Natomiast mamy mnóstwo osób, znowu ciekawe słowo, dramatopiszących, które tworzą fantastyczne teksty i to jest jakiś bardzo szczególny fenomen, zwłaszcza, że nawet powiedziałbym w skali europejskiej ta polska dramaturgia jest zjawiskiem dość mocnym, szerokim i mającym, o dziwo, mimo że ciągle oczywiście narzekamy, spore zaplecze instytucjonalne.
Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze mocniejsze, ale to na inną na pewno rozmowę. Ja jeszcze wczoraj zupełnie inaczej sobie naszą rozmowę wyobrażałam, no ale w ogóle mniej więcej, jak się domyślam, po 10 minutach naszej rozmowy przedstawię ci moje pierwsze pytanie ze scenariusza, bo ono jeszcze ciągle nie padło, ale zanim padnie to pierwsze, to jeszcze takie pytanie plus jeden, bo jesteśmy właściwie kilkadziesiąt godzin po ogłoszeniu wyników konkursu na nowego dyrektora Starego Teatru. Beniaminie, przede wszystkim zapytam cię, nie startowałeś w tym konkursie i to jest może od tego powinniśmy zacząć, zanim cię zapytam o tym, co myślisz o tym wyborze.
Tak, nie startowałem w nim. Chyba głównie właśnie przez jakiś rodzaj tęsknoty za byciem wyłącznie artystą i trochę odpuszczenia tej strony skądinąd pięknej, bardzo uczącej i wymagającej, ale jednak absorbującej sporo czasu związanej z administrowaniem, dyrektorowaniem.
Papiery, podpisy, pieczątki.
Jest to oczywiście bardzo przyjemny, wygodny i uprzywilejowany zawód z jednej strony, ale z drugiej strony trochę odciągający od bycia w sercu teatru. Do tego pomyślałem, że co najmniej zrobię sobie krótką przerwę od dalszych prób dyrektorowania. Natomiast mogę powiedzieć, że do konkursu stanęło dwoje kandydatów. Obydwoje z olbrzymim dorobkiem i doświadczeniem i bardzo cieszy mnie wybór Doroty Ignatiew, która wystartowała w duecie z Kubą Skrzywankiem. I mam takie poczucie, że zaproponowali bardzo ciekawy program. Wiem też, że po rozmowie z aktorami, że mają dość duży kredyt zaufania, więc trzymam za nich mocno kciuki.
Tak, jest to, tu mam na myśli oczywiście Kubę Skrzywanka, no bo będzie tak jak ty teraz tak znacząco wpływał na decyzje repertuarowe w Narodowym Starym Teatrze. Jest to bardzo wyrazista i bardzo ciekawa postać. Jak sądzisz, tak pogdybajmy przez chwilę, jak może się zmienić repertuar Starego Teatru, bo no, twoja kadencja to są niezwykle ciekawe wybory repertuarowe. Nie rozmawiajmy żadnych ocen w tej chwili, po prostu rozmawiajmy o tekście. I ciekawa jestem, w jakim kierunku może to pójść. No, Jakub na przykład inscenizował Mein Kampf, więc no.
Tak. Paradoksalnie myślę, że raczej tak na tyle, na ile zerknąłem w program Kuby i Doroty.
On nie jest publicznie znany jeszcze.
Może nie będę operował konkretnymi tytułami i nazwiskami. Natomiast raczej czuję, że jest to ewolucja i bardzo ciekawa ewolucja niż rewolucja. Że chyba nie zdradzę za dużo i nie będzie to nadużycie względem nowej dyrekcji, jeżeli powiem, że kilka nazwisk, które pojawiły się za naszej kadencji z dyrektorem Raźniakiem, powróci. Natomiast pojawią się bardzo ciekawe nazwiska i polskie, i zagraniczne. Też wiem, że duży kredyt zaufania i jakieś takie porozumienie międzykadencyjne nastąpiło w kwestii premiery, którą nam jeszcze udało się z dyrektorem Raźniakiem zorganizować. Natomiast
mówimy Luku Percevalu, bo już słyszałam to nazwisko.
Nie. Choć niewykluczone, że Luk również powróci. Natomiast pierwszą premierą w nowym sezonie będzie spektakl Juliana Hetzela, bardzo ciekawego belgijsko-niemieckiego twórcy, reżysera, performera, który właściwie z pogranicza teatru, instalacji, performensu na scenie kameralnej już w październiku. Więc to można powiedzieć jest taki spektakl transferowy i później to już będą autorskie pomysły Kuby i Doroty.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to raczej odbędzie się takie pokojowe przekazanie władzy. To nie jest takie typowe, no ostatnio to w ogóle tak nie było w Polsce, uogólniając. Ale pamiętam takie przekazania, kiedy na przykład po Mikołaju Grabowskim Jan Klata obejmował tę funkcję. Pamiętam ich wspólną konferencję prasową. No, to naprawdę było dobre.
Tak, ja myślę, że to jest jak najlepsza tradycja. Rozumiem, że te niepokojowe przekazania zdarzają się w dwóch sytuacjach. To znaczy, kiedy poprzednia dyrekcja nie bardzo chce się rozstawać z instytucją, albo jeżeli rzeczywiście te różnice estetyczno-światopoglądowe są tak radykalne, że nowa dyrekcja nie ma trochę innego wyboru niż metaforycznie, chociaż to nie jest dobra metafora w dzisiejszych czasach, wysadzić wszystko w powietrze i zacząć od nowa. A wczoraj rozmawialiśmy chwilę z Kubą przez telefon. To była bardzo serdeczna rozmowa. I mam nadzieję, że tutaj to raczej będzie rzeczywiście przekazanie instytucji w nowe, dobre ręce w sposób przyjazno-pokojowy.
Tak, ale pozwolisz, że tutaj tak cię dopytam. No Kuba, Jakub Skrzywanek nie pojawił się w twoich planach programowych, mimo że to jest podczas twojej kadencji, mimo że to jest bardzo wyraziste nazwisko. Powiedziałabym, że ta wyrazistość to trochę jest jego pieczęć. Teraz marzę o takiej odpowiedzi, że próbowałeś coś tam, ale...
Właśnie sięgając pamięcią, chyba nie próbowałem. Natomiast nie był to świadome niepróbowanie związane z przekonaniem, że nie jest to ciekawy teatr, wręcz przeciwnie. To jest teatr, który bardzo żywo komentuje otaczającą nas rzeczywistość.
No, niektórzy mówią, że zbyt żywo, prawda? Że...
Nie mam takiego poczucia. Mam wrażenie, że Kuba ma świetne ucho na to, co w danej chwili jest ważne, co w danej chwili jest elektryzujące, ale też umie w bardzo inteligentny sposób skonfrontować się z tymi tematami. Więc nie, myślę, że to raczej była kwestia tego, że mając konstelację kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset nazwisk, które są żywo dyskutowane we współczesnym teatrze. Możliwe, że Kuba, który nieustająco tworzył gdzieś w Polsce, za granicą, niełatwo było go złapać, mógł umknąć nam. Więc tym bardziej się cieszę, że teraz w Starym Teatrze się pojawi w tak mocnej funkcji.
Tak, no i pewnie będzie też reżyserował, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dobrze, to teraz, tak, no dokładnie minęło 11 minut naszej rozmowy i ja odczytam ci moje pierwsze pytanie ze scenariusza. Przypominam państwu, że dzisiaj naszym gościem jest Beniamin Bukowski. W ogóle nie rozmawiamy dzisiaj o reżyserii, zostawmy to sobie na inne czasy. O dyrektorowaniu musieliśmy pogadać, a teraz chcę porozmawiać o twoim pisaniu i taka była moja intencja, ale... Chciałam cię najpierw zapytać, Beniaminie, dlaczego piszesz Sennik?
Bardzo doceniam wnikliwe studiowanie social mediów.
Dziękuję bardzo. A wiesz, gdyby to było, że doceniasz, że ja wnikliwie studiuję, nie wiem, Roberta Muzilla albo...
Co do tego nigdy nie miałem wątpliwości, natomiast te social media nie są nigdy tak oczywistym wyborem. Ale chyba faktycznie łatwiej dzisiaj podchwycić tam... jakieś
absolutnie
ciekawe rzeczy
tak.
Związane z poszczególnymi osobami niż
no jak
kawiarni. Jak
człowiek
czas.
Się przygotowuje do rozmowy, to jednakowoż social media są bardzo pomocne.
Tak. To jest pytanie, na które podejrzewam, mógłbym odpowiadać bardzo długo i pożreć cały dostępny nam czas w ramach tej audycji. Rzeczywiście jakiś czas temu zacząłem prowadzić... Sennik. A w przeciwieństwie do pisania dramatów, co do których mam taką zasadę, że staram się w punkcie wyjścia tworzyć je analogowo, zapisywać na kartce, to ten sennik prowadzę
ołówkiem,
na komputerze.
Długopisem?
Piórem. Bardzo staroświecko. Natomiast sennik prowadzę, zapisuję na komputerze i na telefonie. A ponieważ jest to najszybszy sposób zapisywania, a sny mają to do siebie, że bardzo szybko uciekają przez okno, wymykają się szparami pod drzwiami, a jakimiś ujściami kanalizacyjnymi i właściwie w kilka minut po przebudzeniu te nieoczywiste światy, które nam towarzyszyły, a gdzieś znikają. I mniej więcej rok temu zacząłem tak najpierw nieregularnie, potem na tyle często i gęsto, jak na ile byłem w stanie zapisywać sny. I odkryłem, że to jest coś bardzo ważnego dla mnie. Z kilku względów, ale przede wszystkim można powiedzieć, że to jest jakiś taki akt medytacyjno-filozoficzno, boję się tego słowa, ale mistyczny. Trochę związany po pierwsze z próbą zawalczenia o własną podmiotowość. Strasznie dużo jakichś mocnych i pretensjonalnych stwierdzeń.
Ja zachowuję spokój, uważam, że to są normalne rzeczy, że się od czasu do czasu rozmawia o czymś takim.
Natomiast zauważyłem, że w związku z różnymi rzeczami, z olbrzymią ilością pracy, z bardzo małą ilością snu, z dużą ilością stresu, ale też chyba ze sposobem życia, jaki wszyscy coraz łatwiej wybieramy, czyli trochę uzależnieniem od social mediów, trochę jakąś taką kulturą skrótu, coraz bardziej obecną dookoła nas, zacząłem trochę mniej słyszeć własne myśli. To mnie przeraziło. Bo dawniej miałem właściwie cały czas w głowie takiego trzecioosobowego narratora, który komentował to, co się dzieje dookoła i nieustająco przetwarzał świat na dyskurs. I odkryłem, że taka figura w tej głowie jakoś zaczęła zanikać, milknąć. I zacząłem się pytać samego siebie, co się dzieje, dlaczego tak jest.
Ale postawiłeś na to, co nieświadome jednak.
Tak, bo właśnie jakby połączyłem to z tym, że kiedyś bardzo dobrze pamiętałem sny. I właściwie po przebudzeniu byłem w stanie odkrywać, że tych snów danej nocy było kilka bądź kilkanaście. One były bardzo długie, miały zawiłe fabuły. I odkryłem, że jakieś 2-3 lata temu te sny przestały się przyklejać do mojej głowy i nie byłem w stanie stwierdzić, czy przestałem śnić, czy przestałem pamiętać te sny. Więc kiedy jakiś jeden czy drugi sen gdzieś bardzo niewyraźnie zakołatały się na granicy wyobraźni, a wtedy podjąłem jakąś taką radykalną, dramatyczną próbę schwycenia i ujarzmienia trochę jak w jakimś bezkrwawym polowaniu na wymykające się przez gęsty las zwierzę i te sny zaczęły wracać. To znaczy zauważyłem, że im więcej snów zapisuję, tym częściej one się pojawiają, tym więcej szczegółów pamiętam. I co więcej, że ta architektura i archeologia i topografia snów działa w jakiś przedziwny sposób. To znaczy nagle...
Jest jakiś algorytm?
Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest bardzo indywidualne, chociaż...
Nie, może złapałeś jakiś wzór u siebie.
U siebie? Owszem. Natomiast trochę stało się to moją obsesją, to znaczy... Bardzo przypadkowo zaczepiam różnych ludzi. Chętnie też spytałbym ciebie, może nie w tej chwili, o to, jak śnią i jak pamiętają swoje sny.
Odpowiem ci od razu bardzo krótko. Było kilka lat, podczas których nic mi się nie śniło może to z powodu też leków różnych. Na szczęście sny wróciły i rzeczywiście mam wrażenie, że trochę odzyskałam część siebie.
Tak, no właśnie, czyli mamy bardzo podobną intuicję z tym, że ta podświadomość jakoś pozwala nam być sobą.
Tak, jestem ogromnie zaskoczona tymi historiami, które się dzieją we mnie.
Tak, te sny faktycznie są często niepokojące, często straszne. Właśnie kilka osób wyznało mi, że celowo nie chcę pamiętać swoich snów, bo są zbyt złe. U mnie pojawiają się i takie, ale staram się nawet te rzeczy, których nie chciałbym pamiętać, skrupulatnie zapisywać, bo jak wiemy, sen jakby lubi też dotykać jakichś punktów newralgicznych, intymnych, czasami takich, które są wręcz kompromitujące i dotykają jakichś naszych największych lęków, słabości, beznadziejności własnych doświadczeń cielesnych, więc to jest rzeczywiście ciekawe spektrum. I trochę zataczając koło, ta topografia snów naprowadziła mnie na to, że odpamiętując sny bieżące, przypominam sobie sny dawne.
A, piękne.
I że na przykład kiedy piszę, zapisuję jakiś sen, odkrywam, że to otwierają się jakieś takie dziwne ścieżki do 5 czy 6 innych nagle spływających pod postacią obrazów snów. I to jest bardzo dziwne doświadczenie, bo nie jestem w stanie jeszcze odtworzyć relacji między chronologią jawy i chronologią snu.
Ale myślę, że praca przyniesie efekty, bo chyba to też trochę działa, że jeśli fokusujemy się na snach, to się trochę zmieniają nasze relacje między tym, co świadome, a nieświadome.
Tak. Przy czym sennik, mimo że się publicznie chwalę jego prowadzeniem, prowadzę bez jakichkolwiek zamierzeń artystycznych i programowo.
A, widzisz, to uprzedziłeś absolutnie moje następne pytanie. Czy to jest, dlaczego ja o to pytam? No nie dlatego, żeby jakoś twoją właśnie intymność tutaj testować, tylko chciałam zapytać, czy to jest w jakiś sposób przydatne w pracy, mówię tak banalnie zapytam.
To jest przydatne w pracy.
To musi być przydatne.
To jest bardzo przydatne w pracy. Natomiast to jest przede wszystkim przydatne w życiu i w doświadczeniu. A ponieważ moja praca też jest pracą na życiu i doświadczeniu, to można powiedzieć i praca w teatrze, i prowadzenie sennika jest tak naprawdę jakimś rodzajem praktyki, doświadczenia. I jakoś absolutnie nie mam potrzeby ujawniania tych snów, czy jeden do jednego przenoszenia ich do spektakli. Raczej chwalę się tym dlatego, bo chcę innych zachęcać do podobnej praktyki. Mm. Uważam, że to jest nam bardzo potrzebne i koniec końców, nawet jeżeli się dotyka różnych dziwnych obszarów, bardzo zdrowe.
Tak, zgoda, pełna zgoda, ale powiedziałeś, że nie bardzo korzystasz, trochę korzystasz, to chciałabym się przyjrzeć twoim najnowszym tekstom, bo nie ukrywam, no znowu wrócimy do tego Facebooka nieszczęsnego. Tam dzielisz się właśnie różnymi wydarzeniami z twojego życia zawodowego również i zauważyłam, że ostatnio masz jakieś zagęszczenie wygranych konkursów, że zacząłeś, że wróciłeś do intensywnego pisania, nie tylko takiego użytkowego do teatru. No więc serdecznie też gratuluję, bo to jest jakieś pasmo sukcesów, nazwijmy rzecz po imieniu. Chcę zapytać, czy no właśnie, czy te sny w którymś z tych tekstów na przykład odgrywają jakąś rolę? Wybierzmy. Może najlepsze miasto świata, bo to jest chyba taki najgłośniejszy z tych twoich tytułów teraz nowych.
Tak. Tutaj, co ciekawe, dużą rolę odgrywały...
Nie to jest, może powiedzmy.
Tak. Zaraz może właśnie zacznę od anegdoty, którą połączę ze zdradzeniem tematu, ponieważ tutaj dużą rolę odgrywały nie sny, ale dużą rolę odgrywała wróżba. I ostateczna kompromitacja Jerzego Grotowskiego na polu metafizycznym.
Że mnie to nie dziwi.
Tak, natomiast tłumacząc się trochę z tego, jak to się działo, ogłoszono zamknięty konkurs, co jest oczywiście straszliwą formułą, konkursy powinny być otwarte, ale zawsze przymyka się oko na straszliwość formuł, jeżeli jest się beneficjentem tejże zamkniętości. Więc
doceniam tą samokrytyczną nutę.
Tak, zaproszono kilkoro bardzo ciekawych dramaturżek i dramaturgów oraz z jakiegoś powodu mnie do konkursu na libretto Najlepsze Miasto Świata, które miało być luźno inspirowane książką Grzegorza Piątka, zresztą książką również szeroko dyskutowaną, nagradzaną, dotyczącą Biura Odbudowy Stolicy i tego, jak bezpośrednio po wojnie odbudowywano miasto stołeczne Warszawa.
Bardzo ciekawa książka.
Książka jest rzeczywiście fascynująca. Czyta się ją z zapartym tchem, mimo że jest to książka naukowa, czy właściwie popularyzatorsko-naukowa, ale czyta się ją jak powieść, czy jak scenariusz filmowy. Ona opowiada o właściwie przede wszystkim chyba marzeniach, o kilku pokoleniach architektów, o jakimś fenomenie ludzi o bardzo różnych formacjach intelektualnych, o bardzo różnych światopoglądach, o różnych założeniach estetyczno-urbanistycznych, których złączyło piękne marzenie o tym, że Warszawę da się odbudować jako jakiś rodzaj utopii.
Tak.
Oczywiście drugą jakby przeciwwagą dramaturgiczną do tego jest narastająca groza reżimu totalitarnego i tego, że reżim potrzebował tych architektów, łącznie z architektami sanacyjnymi, z architektami o konserwatywnych poglądach, o poglądach narodowych, ale coraz bardziej jednocześnie rok po roku, miesiąc po miesiącu, dzień po dniu niszczył, ograniczał.
Tak, zwyciężyła doktryna Józefa Stalina,
tak,
mówiąc krótko.
Tak. I trochę nie miałem czasu na ten konkurs, bo bardzo dużo się wtedy działo i zastanawiałem się, czy w ogóle pisać fragment libretta, który był wymagany w pierwszym etapie. I chwyciłem taką olbrzymią cegłę zalegającą na biurku tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego. I z osobą, która mi wtedy towarzyszyła, wróżyliśmy z tej księgi, zatrzymując się na losowym zdaniu i to zdanie miało być odpowiedzią na zadane pytanie. Zapytałem Jerzy, czy brać udział w tym konkursie i jak wiadomo, jak to u Grotowskiego, zdania są wielokrotnie złożone, szukamy kropki. Natomiast na to pytanie odpowiedź była bardzo krótka. Było to zdanie, które miało jedno słowo. Czy mam brać udział w tym konkursie? Nie.
O, to zaskoczenie ogromne.
Tak, natomiast...
Nie posłuchałeś.
Nie posłuchałem Jerzego Grotowskiego.
Czyli Grotowski to jest po prostu jedna wielka ściema.
Hochsztab.
Tak.
Co wiemy nie od dziś.
Tak. Natomiast... Tak. No, to powiedzmy, że to jest skomplikowane, niemniej wiele na to wskazuje.
Tak. Zresztą oczywiście chyba ten odwieczny spór, tak jak Mickiewicz czy Słowacki, Grotowski czy Kantor. Teraz rzekomo nie wolno lubić ani jednego, ani drugiego, ale od czego są artyści, jeżeli nie od kontrowersyjnych tez, więc powiem Kantor. Mhm. Powiem Kantor. Mhm. Spektakl, właściwie to libretto operowe Najlepsze miasto świata nie jest o moich snach, ale jest o snach ludzi tamtej epoki. I w tym sensie ten wątek tam faktycznie dość mocno się przeplata, pewnego oniryzmu. I myślę, że doświadczenie zatarcia granicy między snem a rzeczywistością bardzo mocno towarzyszyło tym ludziom, którzy do Warszawy wchodzili w 1945 roku po to, żeby ją odbudować.
Tak, to jest coś, co właściwie trudno nam się sobie wyobrazić. Mówię o świadomości tych czasów, o tym, co widzieli.
Tak, zresztą Grzegorz Piątek opisuje dość wstrząsający, katastroficzny profetyzm przedwojennych architektów i jakiś taki sen, który ziścił się jako przekleństwo.
Tak.
Bo bardzo często od tego też zaczynam moje libretto. To znaczy bardzo często zapominamy o tym, idealizując przedwojenną Warszawę, że w zapiskach z epoki dowiadujemy się, że to było miasto, które właściwie poza jakimiś bardzo, bardzo wąskimi obszarami było miastem absolutnie nieznośnym, koszmarnym, brudnym. To, co nazywalibyśmy dzisiaj patodeweloperką, osiągnęło wtedy absolutny szczyt. Było jeszcze gorzej niż we współczesnych miastach, a jak wiemy, nie jest dobrze. I architekci, architektki tworzyli takie olbrzymie manifesty, w których mówili, że ich snem jest snem o tym, żeby zburzyć Warszawę do gruntu, żeby cała Warszawa obróciła się w gruzy i żeby odbudować ją na nowo jako miasto idealne. I w tym sensie wiemy, że te przedwojenne sny wracały później do tych architektów jako ich najgorsze koszmary, a w których można powiedzieć, jeżeli wierzyłoby się w fatum, trochę ściągnęli na Warszawę największą katastrofę tego miasta.
Tak, no to jest porzekadło znane, żeby uważać z marzeniami. To tak przy okazji przytaczam, bo chyba ma sens rzeczywiście. A powiedz, no niestety będziemy powoli już kończyć. Przede wszystkim, kiedy premiera i ujrzy światło dzienne ten sen?
To będzie premiera Opery Narodowej w Warszawie, w koprodukcji z Symfonią Warsowią i z festiwalem Warszawska Jesień, więc jak nie trudno się domyślić, na festiwalu będzie ta premiera.
W tym roku już?
W przyszłym roku. Teraz kompozytor Cezary Duchnowski, którego krakowska publiczność świetnie zna, ponieważ jest stałym kompozytorem Maji Kleczewskiej, tworzy muzykę do Dziadów i do Wesela. Więc przyszła jesień.
A teraz powiedz jeszcze, nad czym teraz pracujesz. Może wrócimy do Starego Teatru. Zaczęliśmy od Starego Teatru. Ciekawa rzecz. Pamiętam, kiedy obejmowałeś stanowisko i objawiłeś się jako wybór Waldemara Raźniaka. Byłeś akurat w próbach, czy kończyłeś Arian, tak?
Tak.
Teraz jakby dobiega końca twoja misja dyrektorska i też jesteś w próbach przed premierą.
To prawda. Teraz jako wyłącznie współdramaturg i współautor adaptacji z Waldemarem Raźniakiem na koniec kadencji pracujemy nad spektaklem Mała Apokalipsa na podstawie powieści niegdyś bardzo głośnej i często czytanej Tadeusza Konwickiego, o pisarzu, który właściwie ma jakąś taką dziwną, apokaliptyczną, mistyczną podróż przez Warszawę, która ma go prowadzić na samospalenie. Po drodze ten bohater zastanawia się, czy tego aktu dokonać, czy nie. I oczywiście, kiedy po raz pierwszy ogłosiliśmy, że planujemy zrobić ten tytuł, wywołało to, sprowokowało to wiele pytań. To znaczy, po pierwsze, czy będziemy gestem niektórych dyrekcji kończyli swoją kadencję, drenując budżet teatru? Więc odpowiadam nie.
Mała apokalipsa też brzmi tak, ma potencjał symboliczny,
ma
prawda?
Ma potencjał symboliczny, natomiast absolutnie nie jest to akt samospalenia z naszej strony. Raczej to jest pytanie o to, na ile, ponieważ Konwicki kochał olbrzymie, długie monologi, które czasami były nieco nieznośne, a czasami były bardzo frapujące intelektualnie.
Gustaw Holubek recytujący właśnie wielką improwizację, można powiedzieć godzinami w filmie Lawa.
Zgadza się, natomiast ta intelektualność jest jakimś ocaleniem dla głównego bohatera, a jednocześnie myślę, z jakimś niesamowicie inspirującym źródłem poszukiwań dzisiaj. Dość nieoczywiście obsadzamy małą apokalipsę nie w przeszłości, nie w teraźniejszości, ale wybiegamy w przyszłość. Robimy spektakl, który jest taki trochę cyberpunkowy. I to jest właściwie pytanie, na ile to zagrożenie reżimem totalitarnym, z którym zmagał się autor, może wrócić. Mhm. I na ile może wrócić w dwóch kontekstach. Jeden to jest oczywiście kontekst rosyjski.
Który się wydaje taki oczywisty, tak, prawda, tak, dla nas tutaj.
Bo właściwie wiemy, że te ambicje imperialne niegdyś Związku Radzieckiego, a teraz Rosji, wracają w swoim najgorszym, zbrodniczym wydaniu, a Polska jest krajem, który geograficznie jest skazany na to pytanie, czy znowu nie grozi nam wpadnięcie w oś wpływów rosyjskich. Natomiast z drugiej strony to jest właściwie pytanie o to, jak współczesna technokracja, internet, środki masowego przekazu, sztuczna inteligencja nie tworzą rodzaju jakiegoś dużo bardziej wyrafinowanego, trudnego do zauważenia reżimu, w którym właściwie nie są już potrzebne środki bezpośredniej represji, ponieważ właściwie to, jak kształtowana jest cała nasza percepcja, całe nasze doświadczenie, bardzo łatwo może służyć do sterowania społeczeństwem. No i nie bez przyczyny wiemy, że te wszystkie dość ponure, populistyczno-prawicowe reżimy od Trumpa przez Orbana bardzo skrzętnie korzystają z social mediów, tak, z big data i z tego.
Z czego właśnie korzystałam, przygotowując się do naszej rozmowy, i widzisz, całkiem skutecznie. No, zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o innych tekstach, to mam taki pomysł, po prostu spotkajmy się przy okazji kolejnych premier, gdzie by one nie były. Ale chcę cię jeszcze na koniec zapytać, bo zajmujesz się również teatrem dla dzieci. I to jest bardzo szczególna rzecz, bo jesteś, wiesz, tak zwanym poważnym dramaturgiem, reżyserem. Więc chcę zapytać o ten, nie wiem, wentyl, nie wiem, co to jest.
Ja myślę, że to jest ta najpoważniejsza forma sztuki. Po pierwsze, nie ma bardziej bezwzględnej publiczności niż dzieci, bo wiemy, że do teatrów dla dorosłych przychodzą ludzie, którzy wiedzą, że jest jakaś konwencja, że jeżeli się jej nie rozumie, to trzeba i tak mądrze kiwać głową.
Są jacyś ubrać się w golf, prawda, i tak dalej.
Są jacyś krytycy, którzy cię lubią albo nie lubią, więc można troszkę czasem przewidzieć, chociaż oczywiście wszyscy jakby walczą o swoją własną uczciwość intelektualną, tym niemniej, znając ich gusta estetyczne, można coś antycypować, natomiast publiczność dziecięca jest absolutnie niekontrolowalna.
Cudowne potwory.
Tak, a jednocześnie mam wrażenie, że nikt tak jak dzieci poważnie nie traktuje emocji, doświadczenia i spraw, które są dla nich ważne, a więc w tym sensie to raczej pisanie dla dorosłych jest odskocznią.
No, to grubo na koniec nam to wypadło, a wyjątko, czyli twój najnowszy tekst, na razie jest w formie tylko papierowej, pisanej, czy już wiadomo o jakiejś inscenizacji? Chciałabym to zobaczyć.
Mam dwa teksty, o których rozmawiam z nowym dyrektorem teatru w Olsztynie, chyba nie zdradzę tutaj za dużo, i teatru lalkowego. Więc jest to właśnie wyjątko, które opowiada przede wszystkim o depresji i o tym, jak sobie z nią radzić, więc nie jest to może łatwy temat. Będzie to tekst niedługo wydrukowany, a drugi tekst to Psiug. O właściwie trochę autobiograficzny, o dziecku, które zaczyna czcić bezdomnego psa jako Boga.
Beniaminie, no, jeszcze bardziej pokochałam twój teatr, więc po prostu dawaj znać, kiedy premiery.
Zapraszam, serdecznie będę dawał znać.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj był Beniamin Bukowski, reżyser, dramatopisarz, dramaturg. W wolnych chwilach dyrektor, ale wiadomo, że to... Nie masz... Teraz będziesz się zajmował poważnymi rzeczami.
Stary teatr był cudną, jest cudną i poważną rzeczą, ale na przykład może wydłużę sen do 5 godzin.
O, tego ci życzę. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.